poniedziałek w Polskim Radiu PIK.
Radio Planet i Komet.
Przed nastaniem zimy udamy się tam, gdzie jest naprawdę zimno, poza orbitę Plutona. Zbadamy status misji New Horizons oraz status Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pokażemy też, jak wygląda niebo nad Krajną i Pałukami.
Radio Planet i Komet.
W poniedziałek, 11 grudnia po 21.
Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium
i Piotr Majewski, planety małpa radiopik.pl.
Słuchaj w Polskim Radiu PIK.
The fireplace is burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. And I'll wait all night till Santa comes to wake me from my dreams, oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I see the children play outside like angels in the snow. While Mom and Daddy share a kiss under the mistletoe. And we'll cherish all these simple things wherever we may be, oh, why? That's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Cause that's Christmas to me.
I listen for the thud of reindeer walking on the roof. As I fall asleep to lullabies, the morning's coming soon.
Oh, the only gift I'll ever need is the joy of family. Oh, why?
'Cause that's Christmas to me. Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. And then for years to come we'll always know one thing. That's the love that Christmas can bring. That's Christmas to me.
Troszkę świątecznych dźwięków w oprawie dzisiejszego Radia Planet i Komet, ponieważ po raz ostatni słyszymy się przed świętami. Kolejne wydanie wypada nam w pierwsze święto. No i nietrudno zgadnąć, będzie to wydanie okolicznościowe. Ale szczegóły na razie pozostaną naszą słodką tajemnicą.
Nocny patrol.
Planety małpa radiopik.pl. Zapraszamy do multimedialnego kontaktu, tym bardziej, że dzieje się ostatnio dużo na grudniowym niebie, które jakby odrabia całoroczne zaległości i sprzyja nam. W każdym razie mówię za siebie, bo zarówno jeśli chodzi o zjawisko superksiężyca, jak i zakrycie i odkrycie Regulusa przez księżyc, miałem szczęście. A efekty mogą Państwo podziwiać w galerii www.radiomyślnikteleskop.pl oraz na stronie Radia Planet i Komet, ma się rozumieć, www.radiopik.pl odnośnik audycje, i tak trafiają Państwo na stronę Radia Planet i Komet. Okazuje się, że nie jestem jedynym szczęśliwcem. Witajcie! Udało mi się zarejestrować moment odkrycia gwiazdy, mimo że warunki atmosferyczne były kiepskie. Dość mocno wiało, a po niebie przesuwały się chmury, przez co atmosfera była niestabilna. W Niemczech zachmurzenie było prawie całkowite, miejscami tylko pojawiały się przejaśnienia. U mnie czyli w Winterkosten, dopiero na 8 minut przed zjawiskiem księżyc wyłonił się zza chmur. Przesyłam fotkę i pozdrawiam serdecznie Krzysztof Grzelczak. Krzysztof jest stałym słuchaczem Radia Planet i Komet i wtedy, kiedy tylko ma sposobność, fotografuje niebo. Tym razem efekt był trudny do uchwycenia, ale jest zauważalny na zdjęciu, które publikujemy w witrynie Radia Planet i Komet. www.radiopik.pl, przypominam. Przed nami zaś Geminidy. Oj, będzie się działo. To znaczy, może się dziać, bo z meteorami nigdy nic nie wiadomo, ale fachowcy zapowiadają, że noc ze środy na czwartek może być wręcz koncertowa, jeśli chodzi o liczbę tak zwanych spadających gwiazd. Nie tylko znawcy tematu wiedzą, że Geminidy to najobfitszy rój meteorów w całym roku. Sypie się ich nawet więcej niż Perseidów, ale są to też meteory trochę słabsze, trudniej uchwytne, bowiem najszybciej poruszają się po niebie, mają największą prędkość własną. W związku z tym potrzebne jest bystre oko do obserwacji albo aparat z szerokokątnym obiektywem wycelowanym w niebo z otwartą migawką i w ten sposób po prostu jak w otwartą sieć łapiemy przelatujące iskierki. Oby było ich jak najwięcej, warunki ze strony księżyca będą sprzyjały, bo lwia część nocy z 13 na 14 grudnia będzie bezksiężycowa, a dodatkowo jeszcze aura powinna nam sprzyjać. Wstępne prognozy są takie, że akurat w nocy z 13 na 14 grudnia, czyli ze środy na czwartek, ma się wypogodzić. Proszę się jednak ciepło ubrać i wziąć ze sobą jakiś termos z ciepłym, równie ciepłym napojem, bo szykują się przymrozki.
Tu Radio Planet i Komet.
Przed dwoma tygodniami gościł u nas Mateusz Józefowicz, wiceprezes ABM Space, firmy, która została nagrodzona jako jeden z kilku podmiotów współtworzących projekt kosmicznego żagla. To była nagroda Europejskiej Agencji Kosmicznej, a przy okazji naszego spotkania poruszyłem wątek jubileuszowy, bo jakoś tak niepostrzeżenie minęło nam pięciolecie członkostwa Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Gość Radia Planet i Komet.
To jest koncepcja, która została nagrodzona. Ona nie została do końca zweryfikowana w praktyce, dlatego będziemy prowadzić testy, które wykażą zasadność czy też rację tego założenia. Natomiast żagle z nakładaną elektroniką właśnie w celu zwiększenia ich kontroli, właściwości, też już były w pewien sposób weryfikowane, już lecą takie podobne w przestrzeni. No z tym, że to są jakby jednorazowe misje, które mają tylko wykazać demonstrację tego, że na żagiel można nałożyć jakąś elektronikę. My chcemy to robić już na skalę taką, nie powiem masową, ale na tym to polega. Chcemy te żagle produkować w przyszłości z materiałów, które będą wydobywane na planetoidach. I to brzmi jak science fiction, ale nie jest science fiction, dlatego że od tak naprawdę kilkunastu miesięcy bardzo dużo energii, a także środków jest inwestowanych w rozwój branży górnictwa kosmicznego, czyli pozyskiwania zasobów in situ, na miejscu w kosmosie, czy to na Księżycu, czy to na planetoidach. No i właśnie nasza koncepcja dlatego tak dobrze się wpasowała w ten konkurs. Jest to rzecz na czasie, modna. Jest to w planach strategii już ESOS-owskich też, także gospodarek kilku rozwiniętych krajów, żeby przenieść dużą część przemysłu kosmicznego bezpośrednio w przestrzeń kosmiczną, czyli produkować rzeczywiście z tego, co się znajdzie na planetoidach. Wiemy, że są tam metale, nie umiemy ich jeszcze ekstrahować, ale produkując żagle na miejscu, czyli dowożąc sam substrat, samą folię, jesteśmy w stanie tak naprawdę jeszcze bardziej obciąć koszty misji, bo nie musimy tam dowozić paliwa rakietowego.
Ale to i tak jest pieśń dalszej niż bliższej przyszłości, jak sądzę. No bo przecież zaledwie kilka sond do tej pory zbliżyło się do planetoid, czy pobierało próbki z powierzchni, a gdzie tutaj rozwinięte górnictwo? No i jeszcze do tego metalurgia, no bo samo wykopanie minerału to nie wszystko, no trzeba go jeszcze przerobić, prawda?
Dokładnie tak. I w to inwestowane są w tej chwili spore środki, przede wszystkim w Luksemburgu, też w Stanach Zjednoczonych, ale ku naszemu jakby miłemu zaskoczeniu w naszym kraju też zaczęto dostrzegać potrzebę rozwoju tej branży przyszłościowej. mamy tą możliwość, że nie mamy rozwiniętych strategii kosmicznych utrwalonych na lata. W związku z tym możemy sobie pozwolić na to, żeby sięgnąć jakby w przyszłość, w taką niszę, która się pojawia, która jest wykonalna. Dlatego, że to już udowodnione, że można przywieźć z planetoidy próbkę. To już Japończycy przywieźli, wprawdzie niewielką i nie do końca zgodnie z planem, ale zostało wykazane, że jest to wykonalne. Ludzie, którzy są bardzo poważni, bo to są ministrowie i premierzy poważnych europejskich gospodarek, zainwestowali, dali zielone światło i trzeba to rozwinąć w Polsce. Im szybciej, tym lepiej, dlatego że mamy szansę rzeczywiście zostać w awangardzie tej branży. W Polsce są świetne zespoły i świetny dorobek w dziedzinie właśnie tworzenia urządzeń do badania i próbkowania niewielkich ciał Układu Słonecznego. No, polskie próbniki już lądowały na komecie i latały. Nie doleciały wprawdzie, bo skończyły w oceanie z misją Phobos-Grunt, ale Polacy byli zapraszani wielokrotnie do tworzenia urządzeń, które mają próbkować właśnie planetoidy, czy też komety. Także mamy tu świetne zaplecze, świetne tradycje. Trzeba to przekuć w gospodarkę. Mamy też wielkie potrzeby, dlatego że planetoidy to są pierwiastki ziem rzadkich, to są platynowce, surowce, których my no, nie mamy na podwórku własnym. Staramy się zainteresować tą branżą także no, polskie firmy górnicze, które się zajmują metalami kolorowymi, z pewnymi sukcesami. Jak najbardziej jest to przyszłościowa branża. Nie trzeba się tego bać, że będzie to za ileś tam dekad prawdopodobnie przyspieszy, bo już sam fakt, że konkurs został ogłoszony właśnie przez ESE i przez poważnych partnerów, świadczy o tym, że myślą o tym bardzo poważnie. Trzeba się ustawiać w kolejce nie tylko po projekty, ale trzeba te projekty samodzielnie zgłaszać, co też zrobiliśmy.
Nagroda, którą otrzymaliście, jest pięknym zwieńczeniem 5-lecia Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jakie jeszcze sukcesy odnosi rodzimy przemysł kosmiczny?
Największym jego sukcesem jest to, że nadal istnieje. To może brzmi dość pesymistycznie, ale w obliczu drogi, którą musiały polskie firmy przejść do tego, żeby w ogóle wywalczyć sobie członkostwo w ESA, wbrew sceptycyzmowi i opinii powszechnej, że są rzeczy ważniejsze na Ziemi i sprawy bieżące, no to jest rzeczywiście spory sukces. Ale to byłoby oczywiście zbyt duże uproszczenie. Sukcesów jest sporo. Przede wszystkim to grono firm rośnie. Coraz więcej firm jakby powstaje z myślą o technologiach kosmicznych, a także coraz więcej firm niekosmicznych zaczyna też otwierać działy kosmiczne. One wszystkie skupiają się no, wokół polskiego członkostwa w ESA, ale także są już też koncepcje tworzenia projektów o wymiarze bardziej komercyjnym, czyli nie tylko takich badawczo-rozwojowych kontraktów dla Europejskiej Agencji, ale poszukiwania i sprzedawania rozwiązań właśnie na rynkach, czyli bezpośrednio dostarczania komponentów dla dużych graczy z międzynarodowej branży kosmicznej. Firm takich typowo kosmicznych, przypuszczam, jest około 50 w tej chwili w Polsce, ale mamy przyjemność taką, że w Toruniu oprócz nas są jeszcze 3 firmy, które zajmują się technologiami kosmicznymi. To środowisko tutaj się bardzo integruje, zna się dobrze i realizujemy też wspólne projekty, składamy wspólne wnioski i budujemy strategię tak, żeby w Grodzie Kopernika mogło powstać też coś takiego, zauważalny punkt na kosmicznej mapie.
Jawi mi się z Twoich słów taki obraz, że polski przemysł kosmiczny działa metodą partyzancką, ale niezwykle skuteczną.
Tak, to jest dobre porównanie. Z partyzantów mamy może to, że jesteśmy nauczeni zaradności i operowania dość skromnymi środkami. I to nam się obróciło na dobre, paradoksalnie, dlatego, że to wymusiło pewne, raz, że poszukiwanie własnej specjalizacji, a dwa, że poszukiwanie, jak to się ładnie mówi, racjonalizacji rozwiązań, które są proste, a za tym są niezawodne. Polscy inżynierowie są bardzo doceniani. Oni oczywiście są bardzo dobrze wynagradzani na Zachodzie, gdy pracują w NASA czy w krajach europejskich. W Polsce ta branża to nie są jakieś wybitne kokosy. Jest to branża, która ma od strony inwestorskiej bardzo wysoki próg wejścia, bo trzeba naprawdę dużo zainwestować środków, żeby wygenerować wartość. Natomiast natomiast stopa zwrotu jest naprawdę bardzo wysoka, bo dyrektor Werner mówił na pięcioleciu ESA, że to jest w tej chwili 1 do 6, czyli 1 euro zainwestowane w technologie kosmiczne daje 6 euro zwrotu. Jest to branża, która jest stabilna i odporna na różnego rodzaju zawirowania, czy to polityczne, czy to gospodarcze. Kryzysów właściwie nie odczuwa, dlatego że ma alokowane środki na bardzo długie lata i pełni strategiczne role, bo dużym klientem są zawsze kraje i administracja państwowa, która nie może sobie pozwolić na to, żeby na przykład przerwać budowę satelity dla wojska, czy też satelity dla administracji. I takie firmy jak nasza są dostarczycielami niewielkich komponencików. W związku z tym nie możemy tu mówić o tym, że jest to masowa sprzedaż, ale za to jest to stabilność.
I niewątpliwie wielka przygoda.
Dokładnie tak. To mogę powiedzieć, obserwując kolegów z branży, z firm większych lub mniejszych, przebojowych i mniej przebojowych, że ich wszystkich popycha do pracy w branży i do wielu wyrzeczeń także taka prawdziwa pasja. I to jest bardzo ciekawe.
I tej ścieżki będziemy się trzymać. Mateusz Józefowicz, ABM Space Toruń. Pięknie dziękujemy.
Dziękuję również i dziękuję za zaproszenie.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Radio Planet i Komet. temat miesiąca.
Zima za pasem, panie Jerzy, dlatego też odwiedzimy najzimniejsze rejony Układu Słonecznego, bo wprawdzie tam teoretycznie cisza, spokój, ciemno i zimno, ale dzieje się szalenie interesująco. Właśnie otrzymaliśmy kolejną porcję doniesień z dalekich rubieży Układu Słonecznego i to wszystko wygląda wręcz sensacyjnie.
Zza Neptuna wiadomość? Ha, to jest ciekawostka. No, astronomowie mają wielkie teleskopy, oczywiście bardzo lubią zaglądać w najdalsze rejony także i Układu Słonecznego i odkryli całe mnóstwo obiektów, które sobie krążą wokół Słońca, zupełnie jak Pluton. No właśnie, Pluton, albo na przykład Eris, albo na przykład Haumea, takich ciał jest bardzo, bardzo dużo. Jak je nazwać? Planetami? Planetoidami? Trudno powiedzieć. W każdym razie Plutona na pewno zdjęto z listy planet, w takim razie wszystkie inne ciała, które tam daleko krążą, też nie mogą być planetami. Nie mówmy więc o definicjach, ale zastanówmy się to właściwie jak powinny wyglądać te ciała. Albo należy mieć ogromny teleskop, ale nawet te największe nie pokażą żadnych szczegółów, albo należy mieć sondę kosmiczną i wysłać w tamte strony. No New Horizons leci właśnie do takiego ciała. Albo popatrzeć, jak taki okruch zakrywa bardzo odległą gwiazdę. My nie zobaczymy powierzchni, ale wyobraźmy sobie. Gdyby to było ciało podwójne, na przykład dwa okruchy, które wzajemnie się obiegają. Gdzieś daleko w przestrzeni kosmicznej przesuwają się bardzo powolutku. My na Ziemi mamy skierowane teleskopy na jedną z gwiazd, gdzieś tam gwiazdy w tle. I nagle widzimy, że to ciało zaczyna przesłaniać jakąś gwiazdę. Gwiazda przygasła, no i po chwili się odsłoniła. A jeżeli znowu przygaśnie, no to najprawdopodobniej były to dwa ciała. O, czyli już coś wiemy, nie widzimy tego ciała, ale wiemy na podstawie przygaszania gwiazdy, zasłaniania tej gwiazdy, mniej więcej jak może wyglądać. A jeżeli równocześnie wszyscy będziemy to robili, no to tak naprawdę my zbadamy kształt danego ciała, bo nie tylko poznamy wielkość, ale mniej więcej jak ten cień, czy jak ten brzeg danego ciała się rozkłada.
A wszystko przy okazji zakrycia gwiazdy w konstelacji Wolarza. To była gwiazda 18 wielkości. Czyli rzeczywiście trzeba dużego teleskopu, żeby ją wypatrzeć i żeby precyzyjnie pomierzyć zmiany jej jasności. Ale to także mówi nam wiele o możliwościach współczesnej techniki astronomicznej. Nawet w rękach miłości czy amatorów.
Tak, rzeczywiście, bo niebo poznaje się w różny sposób. Albo bierze się jeden teleskop i się obserwuje ciała gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej, albo równocześnie wykorzystuje się wiele teleskopów. Na przykład w przypadku zakryć. Wiele planetoid zakrywa różne odległe gwiazdy i o to właśnie chodzi, że wielu obserwatorów i tych, którzy mają małe teleskopy, nawet lornetki, jeżeli jest to dosyć jasna gwiazda w tle, albo ci, którzy mają duże teleskopy, jeżeli równocześnie obserwują dane ciało i przede wszystkim mają zsynchronizowane zegarki, a przecież w tych czasach to naprawdę nie jest trudne, mogą bardzo dużo na ten temat powiedzieć. Bo właściwie zakrycia to można powiedzieć rzucanie cienia na powierzchni Ziemi. Co jest źródłem światła? Bardzo, bardzo odległa gwiazda. Wyobraźmy sobie, że tam gdzieś punktowe źródło światła w przestrzeni kosmicznej oświetla przestrzeń. To jest bardzo słabe światło, ale do naszych potrzeb wyobraźni może wystarczy. I teraz gdzieś pomiędzy układamy dziwne ciało, nie wiem, na przykład ziemniaka, jakiś dziwny kształt, prawda? Co mamy na ścianie? Mamy na ścianie jego cień. Prawda? A więc, jeżeli mamy na ścianie bardzo wiele obserwatorów, to teraz tak, niektórzy obserwatorzy, pogrążeni w cieniu, nie widzą odległego źródła światła. Inni powiedzą, już widzą, jeszcze inni też dosyć dobrze. Tak więc na podstawie informacji od wszystkich obserwatorów na danej ścianie, nie wiem, na przykład niech to będą małe muszki, możemy zorientować się mniej więcej, jak wygląda kształt cienia. I w ten sposób możemy określić, jak wygląda sam ziemniak, który rzuca nasz cień. Właśnie w ten sposób astronomowie badają kształty odległych planetoid, nawet jeżeli największe teleskopy nie są w stanie pokazać takiego właśnie kształtu. I tak właśnie miłośnicy nieba umówili się, nie tylko miłośnicy, ale także astronomowie, na bardzo precyzyjne badanie jasności odległej gwiazdy, która będzie przysłaniana przez właśnie jedno z ciał zza Urana, żeby poznać jego kształt, rozmiary i coś więcej. Już wcześniej było wiadomo, że są tam księżyce, dwa księżyce, które krążą wokół właśnie tego niewielkiego ciała, ale odkryto coś więcej. Pierścień pyłowy.
Pierścień pyłowy wokół obiektu 136108 Haumea. To jest jeden z większych obiektów pasa Kuipera, plasujący się w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o średnicę. I zarazem już wiemy właśnie w ślad za tymi obserwacjami, że niezwykły z powodu posiadania dwóch księżyców oraz pyłowego pierścienia, pyłowego dysku i bardzo nietypowego, jak się okazało, kształtu.
Oj tak, no bo najprawdopodobniej dosyć szybko się obraca. Może to jest właśnie powodem dziwnego kształtu. W każdym razie wygląda troszeczkę jak spłaszczona piłka. No jeżeli byśmy bardzo silnie rozkręcili piłkę, no to wiadomo, że części równikowe chcą uciec, a więc właśnie następuje takie rozdęcie równikowe i równocześnie spłaszczenie przy biegunach. Wielokrotne obserwacje tego właśnie ciała pokazały, że tak właśnie wygląda, ono jest spłaszczone. Można nawet mniej więcej oszacować rozmiary, to jest mniej więcej 1000 na 2000 km. Duże ciało, jedno z największych, no bo tak naprawdę ono jest tylko trochę mniejsze od Eris i Plutona, właściwie trzeci w kolejności tych dużych ciał. Pewnie są tam jeszcze także i duże ciała, ale na razie z tych, które znamy, to jest naprawdę ogromne ciało. I znowu kolejna ciekawostka, jak tam może być, jak może wyglądać tamtejszy krajobraz, tamtejsza powierzchnia. Mamy księżyce, mamy pierścień pyłowy, on nie do końca przypomina ten pierścień wokół Saturna, bo przecież ten saturnowy jest bardzo jasny. Niektórzy mówią, że to jest raczej delikatny pierścień, może podobny do takiego, jaki ma Uran, może Neptun. Prawie niewidoczny, ale jest tam coś, może pył, może właśnie taka rozproszona materia, która właśnie krąży wokół centralnego ciała.
To jest w ogóle ciekawostka, że te ciała położone dalej od Słońca mają pierścienie, czasami nawet liczne, jak Uran, ale te pierścienie są takie właśnie subtelne, cienkie, w niczym nie przypominają tych saturnowych. I myślę, że to też jest zagadka do rozwiązania dla uczonych. A w przypadku Haumei to uczeni są praktycznie pewni, że tamtejszy pierścień został stworzony z brył, które po prostu nie zdołały się zlepić w trzeci księżyc, bo dwa przecież Haumea już ma.
Czyli mielibyśmy takie miniaturowe układy planetarne, właściwie rodzące się układy planetarne, no bo nasz duży system słoneczny w środku ma Słońce, wokół planety, ale tak naprawdę jest całe mnóstwo okruchów. Tych ciał, z których nie utworzyły się planety. A gdzieś tam daleko są inne, mniejsze ciała, które także zczepiały się, złączały się właśnie z tych niewielkich okruchów, a część z nich pozostało na orbitach do tej pory. To jest ogromna ciekawostka dla naukowców, dla tych przyszłych pokoleń, które będą badały odległe ciała Układu Słonecznego. Teleskopy nie do końca nadają się do obserwacji, bo te ciała są niewielkie i w ogromnych odległościach. Lepsze byłyby sondy kosmiczne. Kto wie? Może już niedługo będzie przygotowywana właśnie misja kosmiczna w stronę właśnie tych ciał, ale nie tak, aby przelecieć koło jednego ciała i to wszystko, tylko żeby gdzieś tam na miejscu przyjrzeć się takim ciałom. Jak się poruszać taką sondą kosmiczną? Kolejny problem, ale to już naukowcy pewnie rozwiążą.
Na moment zatrzymajmy się jeszcze przy Haumei, która, jak już powiedzieliśmy, jest bardzo spłaszczonym globem, co prawdopodobnie wynika z jej szybkiego wirowania. Niespełna 4 godziny trwa tamtejsza doba. Czy to tylko ten czynnik mógł spowodować, że ona jest taka jajowata?
A może się okleiła lodem? Bo przecież są niewielkie księżyce Saturna, prawda, które krążą blisko samych pierścieni. Tam są właśnie te bardzo drobne kryształki lodu. I właśnie te niewielkie księżyce, krążące właśnie blisko pierścieni, mają dziwny kształt. Mają właśnie takie wybrzuszenie równikowe. One troszeczkę wyglądają jak takie latające dyski, jak takie płaszczone dziwne ciała. To jest właśnie efekt oblepienia lodem w okolicach równikowych. Kto wie, być może tam w przestrzeni kosmicznej też mamy sporo lodu, właśnie tych małych, drobnych kryształków. Może one też w jakiś sposób wpływały na oblepienie się właśnie takie równikowe. No bo jeżeli mamy pierścień, a więc mamy jakiś płaski dysk, na przykład lodu i pyłu, który krąży wokół centralnego ciała, no to być może samo ciało również się oblepiło równikowo. Trudno powiedzieć.
Jakkolwiek doba na Haumei trwa niespełna 4 godziny, tak tamtejszy rok 284 lata ziemskie, więc musi być tam naprawdę ciemno i zimno.
A my marudzimy.
Radio Planet i Komet. Temat miesiąca.
Przechodzimy do największego ciała pasa Kuipera, czyli do Plutona, który, jak Państwo doskonale wiedzą, odwiedziła sonda New Horizons. To było w lipcu 2015 roku i już Troszkę zdążyliśmy o tym zapomnieć, ale uczeni zapomnieć nam nie pozwalają.
Oj tam największego, największego, bo my cały czas myślimy o tym, że jest to planeta, że jest to ciało wyróżnione, a tymczasem takich plutonów, a nawet większych, z pewnością jest bardzo dużo. No ale właśnie my cały czas chętnie jeszcze wracamy do tego plutona, bo cały czas pamiętamy jego planetarne pochodzenie. No i przede wszystkim mamy zdjęcia. Zdjęcia, które do tej pory fascynują. Już dawno temu sonda kosmiczna New Horizons przeleciała bardzo blisko, wykonała właśnie wiele fotografii, a my się nimi fascynujemy. Jakiż to piękny świat. No przecież widać tam góry. Od tego się chyba wszystko zaczęło. Zupełnie jak na przykład powierzchnia Ziemi, prawda? Też widzimy góry. Mało tego, widzimy jakieś lodowce azotowe, widzimy wulkany, ale nawet zauważono coś więcej. Zauważono atmosferę. W szczególności wtedy, kiedy sonda kosmiczna oddalała się już od Plutona i sfotografowała go od tyłu, od tej ciemnej strony, wtedy, gdy źródło światła, a więc Słońce, no właśnie było po przeciwnej stronie. Wtedy doskonale zauważyliśmy taką jasną otoczkę. To atmosfera. Jeżeli mamy atmosferę, to czy coś jest w atmosferze? Tak. Zauważono jakieś zagęszczenia mgieł. Chmury, ktoś powiedział. W tamtejszej atmosferze mogą być chmury. To by tłumaczyło, dlaczego na powierzchni Plutona zmienia się jasność obszarów. Wygląda na to, że po prostu tam pojawia się szron, a może szron gdzieś później wysycha, przenosi się w inne części, a może tam pada śnieg, ktoś powiedział. Jeżeli mamy chmury, no dobrze, bardzo rzadkie, może nie są to duże płatki śniegowe, ale jakieś takie mikrokryształki, które przenosiłyby się z jednej części powierzchni poprzez atmosferę na drugą część powierzchni, to by tłumaczyło, dlaczego takie jasne plamy zmieniają się właśnie miejscami na powierzchni Plutona. Tam wszystko żyje. Pluton zachowuje się zupełnie jak klasyczna planeta. Jaka szkoda, że wykreśliliśmy Plutona z listy planet, bo rzeczywiście jest to ciało fascynujące. Mimo tego, że sonda kosmiczna dosłownie musnęła właściwie przez chwilę naszego Plutona.
Końcowe dane spłynęły do kontrolerów misji dopiero z końcem października 2016 roku, a przypomnijmy, przelot obok Plutona nastąpił w lipcu 2015, więc to kilkanaście miesięcy trwało przesyłanie tych danych. Zatem jak długo może potrwać ich analiza, obróbka?
A właśnie, wiele lat, niektórzy mówią. No bo przecież mamy dane zdjęcie, już wielokrotnie obejrzeliśmy. Ale jeszcze ktoś zwrócił uwagę na dane szczegóły, że gdzieś tam coś jest dziwnego. I już tworzą się kolejne teorie, już może ktoś pisze doktorat, a może w ogóle takich prac naukowych powstaje bardzo wiele, prawda?
A zatem nie porzuciliśmy jeszcze Plutona i nadziei na kolejne odkrycia. Przez najbliższych, jak powiedziałeś, parę lat nawet możemy spodziewać się kolejnych sensacji dzięki próbnikowi New Horizons, który zmierza już do kolejnego celu i proszę się szykować, bo to relatywnie za niedługo. 1 stycznia 2019 roku osiągnie obiekt 2014 MU69. I znowu astronomowie stawiają sobie pytanie, co to takiego jest, oprócz tego, że wiedzą, iż krąży on w pasie Kuipera.
No i to będzie znowu kolejna sensacja. Zobacz, nie zamknęliśmy tej misji. I bardzo dobrze, sonda kosmiczna żyje, ma się dobrze, leci dalej, dotrze do kolejnego ciała, a my już się zastanawiamy, a jak może wyglądać to ciało z niewielkiej odległości. I to jest właśnie wielka ciekawostka także dla wszystkich, nie tylko dla naukowców, ale także i dla miłośników astronomii. Skoro New Horizons przesłał tak wspaniałe, ostre, szczegółowe zdjęcia z Plutona, no to pewnie będziemy mieli podobne zdjęcia właśnie z tamtejszego świata. I już sobie wyobrażam, że wszyscy znowu zaczną się zastanawiać. Do tej pory myśleliśmy sobie, że odległe ciała zza Plutona to takie martwe, lodowe okruchy, a tymczasem, a może atmosfera, a może chmury, a może jakieś gejzery, co my tam jeszcze odkryjemy? Ojej, dużo, dużo, na pewno jest do odkrycia.
2014 MU69 jest 10-krotnie większy i 1000-krotnie masywniejszy od typowej, przeciętnej komety.
No więc jeżeli mówiliśmy o tym, że komety potrafią żyć nawet daleko od Słońca, no to jest pytanie, a co tam się dzieje? Przecież jeszcze przed przybyciem do Plutona też mówiliśmy, że najprawdopodobniej to jest martwe, zamrożone ciało. Tam się nic nie dzieje od milionów lat, a tymczasem dzieje się bardzo dużo na powierzchni Plutona. Kto wie, być może te odległe ciała Układu Słonecznego także żyją i także się bardzo wiele na nich dzieje.
Thank you. have the power to make a wish come true.
Radio Planet i Komet pyta i odpowiada.
Umuamua znaczy tyle co kosmiczny posłaniec. Po hawajsku, bo właśnie z języka hawajskiego zaczerpnięto nazwę dla pierwszego międzygwiezdnego przybysza, który został zdokumentowany obserwacyjnie przez astronomów. To wielkie wydarzenie ostatnich tygodni. Najpierw sądzono, że mieliśmy do czynienia z kometą, potem okazało się, że to ciało zwarte, skaliste, i to takie, które odbyło długą drogę gdzieś z okolic Wegi. Teraz oddala się już od Słońca, ale zdążyło być również przedmiotem naszego konkursu. A nagrodę zgarnia tym razem Marcin Perczyński z miejscowości Gołębin. Gratulujemy, pozdrawiamy. Proszę wyglądać listonosza, na pewno zdąży przed gwiazdką. Marcin Perczyński z Gołębina zechce przyjąć nagrody fundowane przez Delta Optical oraz Europejskie Obserwatorium Południowe. A nowa zagadka brzmi...
No właśnie, opowiadaliśmy o ciałach tych bardzo odległych, tych za Neptunem. Mówiliśmy o ciele, które ma nazwę Haumea. Tam są księżyce, dwa, które krążą wokół centralnego ciała. I tu jest nasze pytanie... Proszę podać nazwy dwóch księżyców krążących wokół Haumei.
Gdańska 48 85 006, Bydgoszcz Polskie Radio PIK z dopiskiem Radio Planet i Komet, albo Ślusarska 5 87 100 Toruń. Pod tym adresem także prosimy ze stosownym dopiskiem Radio Planet i Komet słać odpowiedzi, a najszybciej pod adres planety@radiopik.pl. Czekamy cierpliwie na odpowiedzi, a nagroda jest nie byle jaka. I niecodzienna. Niebo nad Krajną i Pałukami. Przepiękny album z astrofotografiami ukazującymi piękno zachodnich części kujawsko-pomorskiego ufundował powiat nakielski. Do albumu dołączone są gadżety, m.in. rozkoszny kubeczek, z którego dobrze się napić ciepłej herbaty albo kawy podczas obserwacji wspominanych już geminidów. Przypominam, ze środy na czwartek będzie maksimum roju. Jest jeszcze kilka drobiazgów przygotowanych przez powiat nakielski i to wszystko w gustownej torebce, a do niej włożymy również pierwszy egzemplarz astrokalendarza na 2018 rok. Już jest w drukarni i jeszcze ciepły trafi również i do pakietu nagród. O astrokalendarzu zdążymy słów kilka jeszcze powiedzieć w trakcie naszych kolejnych spotkań, a tymczasem przenieśmy się właśnie na Pałuki, konkretnie do Niedźwiad, skąd niebo obserwuje m.in. Marek Nikodem, jeden ze współautorów albumu Astrofotografii.
Gość Radia Planet i Komet.
Jesteśmy w Niedźwiadach, obserwatorium, które słynie z teleskopów, słynie z organizacji ogólnopolskiego zlotu miłośników astronomii, ale to także miejsce szczególnie dedykowane astrofotografii i miłośnikom tej właśnie dziedziny. Marek Nikodem jest czołowym przedstawicielem astrofotografii polskiej na pewno i tutaj spotyka się tak osobista pasja z takim wymarzonym miejscem do realizowania tejże. Marku, chciałbym, żebyśmy właśnie o tym porozmawiali. Czy to jest tak, że od początku XXI wieku, kiedy zagospodarowywaliście budynek po opuszczonej szkole w Niedźwiadach, to ty na przykład od razu upatrzyłeś sobie to miejsce, o, tam będę robił zdjęcia.
To miejsce urzekło nas wszystkich, dlatego że tak naprawdę spotkaliśmy się w Niedźwiadach w 1997 roku, gdy funkcjonowała tam jeszcze normalna szkoła. Trzy zaprzyjaźnione ze sobą kluby, Milky Way z Borówna, Szkapa z Szubina i Antares z Bydgoszczy, spotkały się na takim fajnym spotkaniu, które nazwaliśmy Pipka. Ja wyjaśnię ten skrót. Pierwszy interwojewódzki piknik klubów astronomicznych. No i to miejsce Niedźwiady nas po prostu urzekło. Wpadliśmy na dwa genialne pomysły. Pierwszy, żeby zorganizować ogólnopolski zlot miłośników astronomii, który potem przekształcił się w OZMA, oraz żeby zbudować obserwatorium astronomiczne w tym miejscu, co wtedy było tylko marzeniem i oczywiście było tylko i wyłącznie marzeniem.
Teraz to już jest rzeczywistość. Jak siebie postrzegasz w tym kontekście, siebie jako astrofotografa? Bo jawisz nam się przede wszystkim jako miłośnik astrofotografii krajobrazowej, czyli teleskop jest ci w zasadzie niepotrzebny.
Astrofotografia krajobrazowa to moja ulubiona dziedzina, dlatego że łączy w sobie trzy pasje: miłośniczą obserwację nieba, podróże oraz fotografowanie.
A co było pierwsze? Podróżowanie, fotografowanie czy astronomia?
Astronomia była pierwsza, bo z tym się urodziłem. Potem była fotografia, bo kupiłem sobie gdzieś tam aparat, będąc jeszcze małym chłopcem, co wtedy nie było jeszcze takie proste jak teraz. A dopiero potem pojawiły się podróże, bo otworzyły się nowe możliwości.
Masz już bardzo bogate portfolio. Każde zdjęcie opowiada pewną historię, prawda? To z twojego portfolio, które obrazki byś wybrał do takiej opowieści?
Jest ich bardzo dużo, musiałbym się głęboko zastanowić, a każda opowieść zajmuje trochę miejsca.
Ja ciebie pociągnę za język. Jest takie twoje zdjęcie, o którym kiedyś mi mówiłeś, że kilka lat polowałeś na to, żeby uchwycić stary księżyc z drzewem takim charakterystycznie pochylonym. Tylko pytanie brzmi, dlaczego aż tak długo musiałeś na to czekać?
Dlatego, że po pierwsze, stary księżyc, czyli księżyc, który ma kilkadziesiąt albo kilkanaście, w tym przypadku kilkanaście godzin przed nowiem, czyli jest bardzo, bardzo cienki, praktycznie niewidoczny gołym okiem. Jest bardzo trudno taki księżyc zauważyć, bo przede wszystkim warunki obserwacyjne uniemożliwiają bardzo często zaobserwowanie takiego zjawiska. No i żeby w tym miejscu jeszcze sfotografować go, to też nie następuje w każdym miesiącu, tylko w jakimś krótkim okresie, czyli w ciągu 2 miesięcy. I żeby teraz te wszystkie rzeczy zdarzyły się naraz, czyli dobra pogoda, księżyc w tym miejscu, no żeby jeszcze akurat mieć czas, więc trzeba wiele czasu i prób, żeby
to wszystko się skumulowało w jednym pożądanym
miejscu.
Efekcie.
Czasami się wykonuje zdjęcie, które się robi przypadkowo, jest po prostu genialne.
No i teraz właśnie chcę zapytać o takie zdjęcie, które pamiętam z twojego zestawu. Podwójna błyskawica, to jest nocne zdjęcie, nocnej burzy. Dwie błyskawice, które uderzają w dwa drzewa. To jest rzecz niezwykła, bo to na pewno jest dzieło przypadku, tego nie można wykreować, tylko pytanie brzmi, gdzie wtedy byłeś?
Zauważyłem nadciągającą burzę, więc spakowałem sprzęt i pojechałem gonić burzę. kiedy już upatrzyłem odpowiedni kadr, no to ustawiłem się po prostu z aparatem i robiłem zdjęcia. Wichura była niemożliwa, dlatego leżałem w trawie, leżałem, trzymając oburącz statyw, żeby po prostu wiatr nie przewrócił aparatu.
No a deszcz? No przecież sprzętowi mocno może zaszkodzić.
Właśnie w tym jest cały problem, że trudno sfotografować błyskawice, bo przeważnie przeszkadza deszcz. Trzeba się tak ustawić względem nadciągającego frontu, żeby wyprzedzić deszcz. No i to było jeszcze przed czołem frontu, więc ja fotografowałem, gdy jeszcze nie padało. Kiedy właśnie udało się mi sfotografować, zobaczyłem na wyświetlaczu, że mam takie zdjęcie, które do dzisiaj uważam, że to jest moje najlepsze zdjęcie, jakie w życiu wykonałem. Więc nie zastanawiałem się drugi raz, tylko pakowałem szybko sprzęt i uciekałem z tego miejsca, bo muszę przyznać, że pioruny bramiły dookoła i bardzo blisko. Więc mając takie zdjęcie, bardzo chciałem przeżyć.
Cały i zdrowy w jednym kawałku Marek Nikodem dotarł do domu i szczęśliwie jest z nami dziś w Radiu Planet i Komet. To jeszcze jedno zdjęcie.
A to jeszcze może ja dodam jeszcze, że to, że akurat fotografowałem, to miałem duże szczęście, dlatego że w tym samym czasie na mój garaż przewróciło się duże drzewo i po prostu zgniotło część garażu.
To jest jakieś zrządzenie losu. Palec Boży w tym tkwił, jak sądzę. To jeszcze jedno zdjęcie na koniec. Zorza polarna, bo jesteś łowcą zórz i nawet wybierasz się do Norwegii gdzieś tam w okolice kręgu polarnego, żeby je łowić, ale również udaje ci się takie zdjęcia robić w Polsce i z tymi zdjęciami także wiążą się ciekawe historie.
Pamiętam pierwszą zorzę, która udało mi się sfotografować. To było w 2000 roku. Pamiętam, że robiłem zdjęcia jakieś chyba koniunkcji Księżyca z Marsem i Jowiszem. I po prostu, gdy już wróciłem, spakowałem sprzęt i chyba położyłem się spać, ale naturalnie, że przed jeszcze zaśnięciem zawsze spoglądam w niebo. Więc zauważyłem oczywiście niesamowite rzeczy, czerwoną poświatę, która potem przekształciła się w fantastyczny spektakl. Niewiele się namyślając, wyskoczyłem po prostu z aparatem i ze sprzętem, w samej koszulce po prostu i krótkich spodenkach, a był to początek kwietnia i pamiętam, że temperatura była minus 2, minus 3 i dopiero po kilku godzinach stwierdziłem, że ja przecież nie jestem ubrany, że dopiero poczułem zimno, bo emocje były tak silne, związane z obserwacją i z fotografowaniem, że dopiero po kilku godzinach poczułem, że jest naprawdę zimno.
Kosmos dopala. Myślę, że to jest dobre hasło reklamowe dla pasji zwanej astrofotografią, która dziś gościła w Niedźwiadach za sprawą Marka Nikodema, prezesa Pałucko-Pomorskiego Stowarzyszenia Astronomiczno-Ekologicznego. Pięknie dziękuję za spotkanie i do następnego razu.
Dziękuję, do zobaczenia. Nie, do usłyszenia.
Radio Planet i Komet.
Kłaniamy się Państwu pięknie.
Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium.
I Piotr Majewski. Do następnego razu.
Thank you.